Wiecie co? Mam dla was dobrą wiadomość. Jest was więcej Chrystusa, niż było, gdy się spotkaliśmy dzisiaj rano. To naprawdę się dzieje. Teraz zacznę od poproszenia was w taki przyjazny sposób, ale wciąż zadam wam pytanie. I może dla wielu z was będziecie zakłopotani, ale wyjaśnię to. Z jakiego drzewa, poprzez jakie drzewo, dzięki jakiemu drzewu żyjesz w swoim codziennym życiu? Za pomocą jakiego drzewa? Gdy rozważamy nasze uczestnictwo w naszym suwerennym Bogu, to sprawia, że rośniemy do dojrzałości. Tak więc mamy dwa drzewa, które oznaczają dwie zasady postępowania, życia. I oczywiście źródłem tego widzimy w Księdze Rodzaju, w drugim, trzecim rozdziale. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, byśmy go wyrażali i reprezentowali. Ale zostaliśmy stworzeni, można powiedzieć, niedoskonałym ludzkim życiem. Nie, z doskonałym ludzkim życiem. Bez wad. Ale Bóg chce, byśmy uświadomili sobie, że nawet takie doskonałe życie ludzkie nie może i nie wypełni Bożego celu. Musimy przyjąć Boże życie, aby uczyniło nas bosko-ludzkimi i ludzko-boskimi. Jednak we wszechświecie miał miejsce konflikt i Boży wróg ustanowił innego rodzaju postępowanie, codzienne życie, sposób życia. I widzimy to w drzewach, które są w ogrodzie. I Pan powiedział, jeśli chcesz, możesz zjeść z każdego drzewa, a oprócz tego, oprócz drzewa poznania dobra i zła. Ale chcę, żebyś spożywał z drzewa życia. Znamy tą historię. I co się wydarzyło? I to miało wpływ na nas wszystkich. W taki sposób się zostaliśmy zrodzeni. To już jest w naszej naturze. W naszym życiu codziennym. Aby podejmować decyzje, dokonywać osądów według naszego zrozumienia, co jest dobre, a co złe. Co jest właściwe, a co niewłaściwe. I mogą być wojny, mogą być konflikty, bo jedna strona mówi, ja mam rację, a druga strona mówi, ja mam rację. Ale chciałbym to pozostawić, przynajmniej na moment, tą sytuację na świecie. Teraz po prostu rozważcie, w jaki sposób dowiadujemy się, za pomocą którego drzewa żyjemy, postępujemy. Jeśli żyjemy dzięki drzewu życia, ponieważ dzień po dzień zwracamy swoje serce ku Panu, ćwiczymy swojego ducha, by skontaktować się z Nim i przyjąć Go, a teraz w nas boskie życie płynie i sprawia, że mamy konkretne, ale tak naprawdę bardzo dokładne odczucie życia. Tak więc, gdy podjęliśmy jakąś decyzję lub powiedzieliśmy coś lub byliśmy cicho, gdy powinniśmy byli coś powiedzieć, to będzie w nas to wewnętrzne odczucie pokoju i płynącego życia albo coś wewnątrz, co, przez co Pan wskazuje nam, że żyjesz według nieodpowiedniego drzewa. Jedną z niezwykłych cech charakterystycznych posługi życia brata Lee, brata Nee było to, żeby byli ludźmi drzewa życia. I ten sposób życia i odpowiedzi na różne sytuacje w trosce o ludzi jest niezwykły, ponieważ oni znajdowali się w innej sferze, ale prowadzili życie na ziemi, byli normalnymi osobami, ale źródło ich postępowania, ich codziennego życia nie było naturalne, nie było z upadłego życia, nie było według koncepcji dobra i zła. I to tyle na razie powiem na ten temat. Czasami, jak to mówią, im mniej mówisz, tym lepiej. Ale coś zasugeruję, że znajdziecie to w książce Posługi brata Lee, Watchmana Nee, w dziełach zebranych, albo w małej książeczce, broszurze Dwie zasady postępowania. To jedna z najważniejszych zmian, która dokona się w naszej podróży na ziemi. Gdy coś się dzieje w nas, a teraz nie żyję już według siebie samego jako źródło i moim ja w moim osądzie, że to jest właściwe, a to niewłaściwe, a zamiast tego Chrystus żyje w nas. I będziemy jak Paweł w liście do Galatów 2:20, bardzo znanym nam wersecie. Zdaję sobie sprawę z tego, ale wciąż go zacytuję. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. I już dłużej nie ja żyję, ale Chrystus, który żyje we mnie. A życie, które teraz prowadzę w ciele, prowadzę w wierze, która jest wiarą Syna Boga, który mnie ukochał i wydał za mnie samego siebie. Przyglądnijmy się temu przez moment. Ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Wszyscy, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, my wszyscy w Europie, wszyscy wierzący na całej ziemi zostaliśmy ukrzyżowani, gdy Chrystus umarł na krzyżu. Przeczytajcie Rzymian 6 rozdział. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim. Tak więc Paweł to powiedział. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem i już dłużej nie ja żyję. Tu jest ta zmiana. Lecz żyje we mnie Chrystus. Zaraz. On powiedział, że nie ja już żyję. Jeśli nie ja, nie ma już ja, to jak może być ja we mnie? Myśleliście nad tym? To jest naprawdę dobry werset, żeby nad nim rozmyślać. Prawdopodobnie może to się wydarzyć w południowej Korei. To może być imię dla dziecka. Nowe ja. Nowe ja. To może być świetne imię dla dziecka. Nowe ja. Nowy ja Kangas. Dla na przykład mojego... ponieważ Chrystus w tobie odnawia ciebie. Następnie powiedział, a życie, które teraz prowadzę, co jest życiem Chrystusa, które prowadzi On w Nim, w Pawle, to jest Chrystusowe życie, ale jest wyrażone w Jego życiu codziennym. I dalej powiedział, prowadzę w wierze Syna Boga. Zauważcie różnicę. Nie w wierze w Syna Boga, bo wcześniej czy później zdamy sobie sprawę, że nie jesteśmy sami w sobie w stanie znaleźć wiary w Boga. Więc On staje się naszą wiarą. Prowadzę wierzę, która jest wiarą Syna Boga. A następnie powiedział coś bardzo osobistego, który mnie ukochał i wydał za mnie samego siebie. I to jest coś, powtórzę, to coraz wpływa w moje serce odnośnie świętych. On ukochał mnie. I nadejdzie czas, to będzie błogosławiony czas, gdy osobiście będziecie w stanie powiedzieć: Chrystus umarł za mnie. On ukochał mnie. Ale jeśli będziemy rozmawiać o miłości Boga, ktoś może zacytować Jana 3,16, tak Bóg ukochał świat. To znaczy, że wszystkich ludzi, cały rodzaj ludzki, jest więcej niż 7 miliardów. Ja jestem jednym z nich. Więc po prostu zakładam, że kochał też mnie. No, to lepsze niż nic. A następnie możemy przeczytać Efezjan 5 rozdział. Chrystus ukochał Kościół i wydał za nią samego siebie. Wtedy uświadomimy sobie, no, jestem w prawdziwym kościele miejscowym. Jest on miejscowym wyrazem organicznego ciała Chrystusa, więc musi ukochać mnie, bo ja jestem częścią Kościoła. Ale Pan wie i troszczy się i modli się za nami i pasie każdego z nas, abyśmy mieli tego rodzaju cenne uświadomienie sobie, zrozumienie, że Chrystus kocha mnie. Następnie przeczytajmy to w kontekście Jana 4,14. My kochamy, ponieważ On pierwszy nas ukochał. O, i to ma wiele wspólnego z tym drastyczną zmianą, co mam teraz na myśli, że idziemy teraz do rdzenia. Nie będę zajmował się szczegółami, ale pamiętam, gdy byłem z pewnymi braćmi i modliliśmy się słowem Mateusza w 3 rozdziale i werset 1 powiedział, że siekiera leży już u korzeni drzewa. I miałem to wewnętrzne odczucie, a nawet takie uniesienie. Ron, siekiera Słowa Bożego uderzy w korzenie twojej wewnętrznej istoty. To nie jest na zewnątrz, to jest wewnętrzne uderzenie, głęboko ukryte. I ten korzeń będzie mógł zostać wydobyty. I wtedy to drzewo życia będzie kwitło w nas, będzie rastało. A w naszym codziennym życiu będziemy żyli według odczucia życia, a nie według ludzkiego zrozumienia, co jest dobre, a co złe. I tutaj zatrzymam się w tej kwestii. Jeśli możecie przeczytać już sami to poselstwo o dwóch zasadach postępowania, ten rozdział, to dotkniecie ducha drzewa życia i coś zostanie wam udzielone. I no, nie obiecujcie, że od tej chwili będę żył zawsze dzięki drzewu życia. To jest niegodziwe, to jest zła obietnica i pochodzi od wroga i nawet nie zostanie spełniona przez jeden dzień. Ale powiedzcie: Panie, ze względu na Twój wieczny cel, uczyń mnie osobą drzewo życia. Wykorzeń ze mnie to inne drzewo i we wszystkich aspektach waszego życia, wzrastamy w tej sferze z naszą żoną. Przebywałem z moją żoną, drogą żoną 24 godziny na dobę, nie przesadzam. Nie, jak sobie możecie wyobrazić, to był wielki sprawdzian, w jaki sposób drzewo życia funkcjonuje we mnie, ponieważ ja wciąż się uczę, wciąż rosnę. I muszę powiedzieć, że drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła, drzewo życia, tam i z powrotem. Ale Pan porusza się dalej. W naszych zwyczajnych detalach życia. Abyśmy żyli według drzewa życia. Gdy to zaczyna się dziać, teraz wzrost życia przyspiesza. Chciałbym to podkreślić. I cieszę się, że ktoś to wspomniał o tym podczas dzielenia po poselstwie. Nie trwa to tak długo, jak sobie wyobrażamy. Jak długo? Jak długo wam to zeszło, aby urosnąć z małej osoby chodzącej do szkoły, do średniej szkoły, do szkoły podstawowej, a teraz jesteście właściwą, dorosłą osobą gotową do ślubu. 13 lat, macie 25, od 12 do 25. I wierzę, że Pan stworzył nas i używa tego nawet jako swego rodzaju ilustracji. O nie, to zajmie 30-40 lat. Nie, to wróg. To wróg próbuje cię rozproszyć, osłabić cię i powiedzieć, spójrz, masz 87. Nie będziesz już miał tyle czasu. Więc już nigdy ci się nie uda. Muszę to powiedzieć. Powtórzyć przed obliczem Pana, przed którym jestem odpowiedzialny za każde słowo, które wypowiadam. Nie jest za późno dla żadnej osoby w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, aby dojść do dojrzałości życia, zanim ich podróżowanie na tej ziemi się zakończy. I wówczas wasze życie chrześcijańskie będzie prowadzone na innej sferze. I to jest brzemię tej konferencji. Abyśmy mieli to zrozumienie, czym jest dojrzałość w życiu, ale też żebyśmy uświadomili sobie, że nawet jeśli byście zostali odrodzeni w styczniu tego roku, kogoś tutaj spotkałem. Miałem 5 minut społeczności z kimś takim tutaj. Będzie czas, że przyszycie. Teraz przechodzimy do poselstwa trzeciego na temat procesu osiągania dojrzałości. Proces osiągania dojrzałości. I ważna sprawa dla każdego z nas jest taka, że musimy mieć wewnętrzne odczucie, że znajdujemy się w procesie. Nikt z nas nie może powiedzieć, już dotarłem. Panie, jestem gotowy na pochwycenie. Zabierz mnie stąd. Dojrzała osoba nigdy tak nie pomyśli, nigdy tak nie powie, ale tylko poprosimy Pana, Panie, zachowaj mnie w tym procesie i pozwól mi żyć codziennie, prowadzić codzienne życie i żeby coś zachodziło w swojej istocie. Teraz chciałbym coś wypowiedzieć, coś między wierszami w tej linii. 2-3 lata temu studiowałem pewne wersety w Mateusza 24 na końcu. I to jest to, co Pan mi powiedział, tak jak to było. Jak to się działo za dni Noego, tak też będzie dniach przyjścia Syna Człowieka. I tak jak było za dni Lota, tak będzie podobnie. Więc musimy zdać sobie sprawę, że gdy zbliżamy się do końca tego wieku, będziemy wkraczać w najtrudniejsze sytuacje na ziemi, jakich jeszcze nigdy nie było. Ale nie ma przerwy. Nie ma tutaj żadnej pauzy. I dalej Pan kontynuuje. I to jest werset, jest to brzemię, które jest wciąż we mnie. Dwóch ludzi będzie na polu. Pracowali. Jeden został będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą meły w młynie. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. I kontekst pokazuje nam, że są to wierzący. Jest tu mowa o wierzących, o braciach i siostrach. I czym oni się zajmują? Oni prowadzą zwyczajne, codzienne ludzkie życie. Aż do końca. Ale Pan, dlaczego jednego zabrał? Jednego wziął, jednego brata. A drugiego zostawił. Zostawił drugą siostrę. A jedną wziął. Aż dotąd takie jest moje zrozumienie i wierzę, że Duch to potwierdzi. Tak? Zewnętrznie. Oni są niemalże identyczni. Są wierzącymi, są w kościele. Prowadzą właściwe życie codzienne, ale zachodzi pewna różnica między tymi dwoma siostrami i dwoma braćmi. Jaka jest, na czym polega ta różnica? Bo ten brat, który został pochwycony, wzięty, żył w dwóch sferach jednocześnie. Zewnętrznie, oczywiście prowadził życie w fizycznej sferze, razem z innymi ludźmi, którzy prowadzili zwyczajne, niecudowne ludzkie życie. Ale jednocześnie, wewnętrznie, on prowadził życie, jak to mówimy, w mistycznej i duchowej sferze. Trwał w Panu. A gdy znajdujesz się w takiej sytuacji, gdy twój duch i dusza zostały oddzielone przez ostry miecz Boży i gdy używacie swojego umysłu i innych funkcji waszej duszy, wasz duch jest wolny, swobodny, by skontaktować się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jeśli nie wiemy ze słowa, nie znamy, w jaki sposób Pan wskaże żywym wierzącym, tym z Księgi Objawienia 13 rozdziału, 14, którzy będą pierwocinami, nie wiemy. Być może to jest taka moja myśl, że będzie odczucie życia. Będzie, Pan powie teraz. Będzie jakaś wskazówka. Nie będzie trąby. Nie teraz. A i ta osoba będzie świadoma, że Pan porusza się w tym stronę i ona zostanie pochwycona. Tak samo ta siostra została wzięta. Nie ma jej, ponieważ zewnętrznie są takie same, niemalże identyczne, ale wewnętrznie jest ogromna różnica. Oczywiście będzie też konferencja na ten temat, jak jednocześnie żyć w sferze fizycznej i sferze łaski. Ale mamy tutaj chociaż taki zwiastun, aby zdać sobie sprawę, że jak sugeruję, porozmawiajmy z Panem o tym. To nie musi być formalna modlitwa. Panie, możemy powiedzieć. Brat powiedział o życiu w dwóch sferach jednocześnie, a teraz jestem siostrą. Jestem tutaj, pracuję w młynie. A to tu mam na myśli męża i żonę. Podłamy się. Mówię, Panie, szczerze, teraz mam takie osobista rozmowa. Panie, naucz mnie, wyszkól mnie, abym żył w dwóch sferach jednocześnie, bo chcę być gotowy na pochwycenie. Gotowa na pochwycenie. I tu jest moja nadzieja i nadzieja, którą żywimy razem z moją żoną. I nadzieja jest związana z przyszłością, że zbliżamy się do końca tego wieku. Tak więc wielu z nas, którzy żyją teraz na ziemi, zostaną pochwyceni jako żyjący. I będziemy razem nie w Barlo, ale przy tronie. I dlatego też to, co Jakub uczynił w rzeczywistości. I gdy będziemy przechodzili przez plan, chcę poświęcić wystarczająco czasu, żeby przedstawić szczegóły z Księgi Rodzaju na temat doświadczeń Jakuba i jego syna Józefa. I proszę, zwróćcie uwagę, że wiele prawdy zostało przedstawione nam za pomocą typologii w Starym Testamencie. Tak więc zarówno Jakub, który jest Izraelem, jak i Józef, jego syn, oni obydwoje przedstawiają Chrystusa i oznaczają dojrzałych wierzących w Chrystusie. Tak więc wiemy, znamy sytuację, ale niektórzy z nas jeszcze nie przeczytali całej Biblii. Tak więc chcemy was włączyć, objąć to, o czym mówimy, żebyście byli z nami. W pewnym momencie, krótko po tym, gdy jego ukochana Rachela zmarła, dokonał się zwrot w jego życiu. Znaczący zwrot. On znajdował się teraz w procesie dojrzewania. I pomimo tego, że został przeobrażony, były aspekty jego istoty, które były daleko od Boga. Na przykład preferował jednego syna ponad innych, ponad resztę. Myślę, że nikt z nas nie uważałby tego za coś właściwego, za właściwe życie rodzinne. O, kocham tego najbardziej. I uczynię kolorową szatę dla niego. A inni mieli pewne uczucia wobec niego. Tylko dla niego. I co to oznacza? Że wskazuje to na to, że nie był wypełniony boską miłością, ponieważ jego uczucia wobec jego syna Józefa nie było jeszcze przesycone boskim życiem. Dlatego też na tym etapie była jeszcze inna potrzeba Pana w jego suwerenności, aby wzbudził pewne okoliczności w jego życiu, aby otworzyły mu drogę, by udzielił się i przysycił go do dojrzałości. I Pan wie, co jest, co znajduje się w nas, w wewnętrznych częściach naszej istoty, w miejscach, gdzie Pan jeszcze nie dotarł. Tego się uczyłem wciąż ostatnio i uczę się przez ostatnie miesiące. Panie, Ty znasz, wiesz, co znajduje się w wewnętrznych częściach mojej istoty i wiesz, czego dotknąć, abyś mógł wypełnić mnie sobą, swoim boskim życiem. Tak więc, gdy Józef przybył do braci, jeden z nich powiedział, mieli taką reakcję, zabijmy go, Symeon. A jeden z nich powiedział, nie, absolutnie nie. Sprzedajmy go w niewolę. O, tutaj jest, nadchodzą jacyś ludzie i tak zrobili. I nie był bardzo młody, może 12? Nie był stary. A, tak, tak, nie był stary. 12-14 lat. Możecie sobie wyobrazić, jak bracia mogliby zrobić to dla niego? Wzięli tą kolorową szatę, moczyli we krwi i przyprowadzili do ojca. Czy wiesz, do kogo to należy? Cóż za pytanie. I szok poza wszelkimi słowami. To jakieś dzikie zwierzę go pożarło. A następnie co musiał przejść? Przez pewne etapy. Zdając sobie sprawę, że to się wydarzyło, że go nie ma. Ale ponownie, to też są moje takie domysły. Nie chcę was ostrzegać, ale daję wam znać. Dzielę się czym, co rozważałem przed Panem. Ale Pan koryguje mnie. Zastanówcie się nad tą sytuacją. Gdy ktoś drogi dla was, ktoś z rodziny, bliski odchodzi, to są pewne etapy żałoby. Ale muszą zostać podjęte pewne działania, które to rozprawią się z tym. Jest pogrzeb, jest miejsce dla tej ukochanej osoby, gdzie jest pogrzebana. I stajemy w obliczu ostatecznego rezultatu. Jako wierzący naszą nadzieją jest to, że zobaczymy siebie nawzajem ponownie w nadchodzącym wieku, to prawda. Ale osobiście wierzę, że po pierwszym etapie tej szokującej utraty Jakub rozważał, gdzie jest jego ciało? Dlaczego oni go nie pogrzebali? Gdzie jest on pogrzebany? Więc coś w nim jest, jest jakaś niepewność. Ponieważ coś wewnątrz niego miał takie zrozumienie, że nie jestem pewien, czy to się wydarzyło naprawdę. Tak więc staje się to już wewnętrzną sprawą. Jest otwartym naczyniem. Jest słoikiem? Jak słoik, jest otwarty. Kiedykolwiek pomyśli o Józefie, jest szeroko otwarty. Utraciłem Rachelę, utraciłem Józefa. Panie, proszę, nie pozwól, żeby cokolwiek złego stało się z Beniaminem. A gdy był tak szeroko otwarty, niebiański deszcz opadał na niego poprzez lata i dojrzewał dzięki boskiemu życiu, które go przeobraziło i teraz wypełnia go. Proszę, zdajcie sobie sprawę, że w tej typologii Józef i Jakub są jedną osobą. Tak więc, co dzieje się w Egipcie z Józefem? A był tam wysłany jako chłopiec. Prześniły mu się sny. I w tych snach widział, że był centrum tego, a inni członkowie jego rodziny oddawali mu cześć. I gdy będziecie mieli sen jak wizję, to nie pozostawicie tego. A teraz on znajdował się, będziecie w sytuacji przeciwnej do waszego snu. Był tam w Egipcie jako niewolnik i pracuje w domostwie pewnego człowieka i jego żony i był wspaniałym pracownikiem. A jego szef, ojciec, niemalże wszystko mu wręczył. Zajmij się wszystkim. i wiemy, że jego żona Potifara skłamała, aby go zanieczyścić. I gdzie tam, gdzie dalej się udał? Do więzienia. Był w więzieniu teraz, został tam wtrącony. I w więzieniu zdali sobie sprawę, że wow, ten człowiek jest tak użyteczny, więc dali mu sprawować pieczę nad całym więzieniem. Nie wiem, jak długo. Musimy zapytać go osobiście w nadchodzącym wieku. Amen. Tak więc pewnego dnia dwóch mężczyzn trafia do więzienia. I jest to podczaszy i piekarz, szef kuchni. I przyśniły im się sny. I on porozmawiał z nimi o tym i powiedział im: opowiedz mi swój sen. Pan może go wyłożyć, wyjaśnić. Powiedzcie go dla mnie i ja go zinterpretuję. I tak uczynił podczaszy i piekarz. I pan wyjaśnił te sny. I powiedział Józef podczaszemu: podczaszy, wkrótce zostaniesz powołany z powrotem do swojej służby, wszystko będzie w porządku. A ty, piekarzu, ty będziesz dokonana zostanie egzekucja wobec ciebie. I powiedział podczaszemu Józef: proszę, pamiętaj o mnie. Daj znać Faraonowi, że tutaj jestem. I to jest niesprawiedliwe, że tutaj jestem. I co podczaszy uczynił? Został przywrócony do swojej pozycji i zapomniał. I mógł sobie powiedzieć, Bóg powiedział, idzie całkiem dobrze z procesem dojrzewania Józefa, ale nie do końca. Więc później, 2 lata później Faraon miał sny i podczaszy przypomniał sobie. O, był taki młody człowiek w więzieniu, który wyjaśniał sny. I wtedy Faraon powiedział, idź do niego i przyprowadź go. Wow, w trakcie dnia. Cóż za zmiana. I powiedziano Józefowi, musisz się ogolić, Faraon cię wzywa. Musisz sobie uszykować włosy i załóż normalne ubrania. Więc wypuścili go, ustawili przed Faraonem. Józef wyjaśnił te sny. Każdy zdał sobie sprawę, że to było prawda, ale na tym się zatrzymało. Będzie 7 lat obfitości, a następnie 7 chudych lat. Sugeruję, że byś miał zarządcę i żeby przez te 7 lat obfitości, żeby odkładali ten majątek, a następne przez te 7 chudych lat, żeby rozdawać go, dystrybuować. I Faraon powiedział, świetny pomysł, ty będziesz tym człowiekiem. Tak więc właściwie doświadczymy, tak wierzę tego w to, że po prostu trwamy w naszej sytuacji, w naszym więzieniu. Nie możemy zaprzeczyć, że wizja nas prowadzi, że jesteśmy tutaj. A Pan wie, kiedy osiągniemy dojrzałość. I wówczas dokona radykalnego zwrotu. W taki sposób. Doświadczyłem tego podczas grudniowego szkolenia w 1994 roku. W grudniu. Nie wiem, czy mój brat Albert, nasz brat Albert pamięta, ale siedziałem obok niego w sekcji w kościoła Anaheim. On był i brat Lee poprosił o aby współpracownicy stanęli do sprawdzianu. Oczywiście brat Albert wstał, ale ja nie mogłem się ruszyć. A on powiedział, Ren, dlaczego nie możesz wstać? Ja nie jestem współpracownikiem, ja jestem po prostu obsługującym. I co? I odczułem, że to mój brat przemawia, Pan przemawia przez mojego brata. I jestem po prostu tutaj, robię moją pracę. I potem w pewnym momencie musiałem coś powiedzieć. I w tym momencie moje życie się odmieniło. I brat Lee wysłał mnie i innych na pierwszą podróż posługi w 95 w styczniu. I podróżowałem w końcu 10 razy na rok. To było w starych czasach. Może teraz kilka razy. Więc nie wiemy, co się wydarzy, zmiana. I będziemy w swoim więzieniu. Ale gdy Pan zda sobie sprawę, że w pełni wpracowałem siebie w tej sytuacji i zakończy ten etap. I będziemy kontynuować tego momentu. To się przydarzyło Józefowi. I tak więc Jakub dojrzewał w jeden sposób, a Józef w inny sposób. Ale co jest dla nas tutaj ważnego, że gdy nauczymy się podstawowych prawd o Królestwie i musimy tu skorygować fałszywe nauczanie, że gdy wierzący umrze, idzie do nieba. Nie, idzie do wewnętrznych części ziemi, do Hadesu, raju. A niektórzy powiedzą, no cóż, to jest niebo, ale nie, domem Ojca jest Kościół. Więc mamy to, zdajemy sobie sprawę z tego, od Króla Królów, że tylko zwycięzcy będą współkrólami z Chrystusem w wieku Królestwa, tysiącletnim Królestwie. I gdy to słyszymy, oczywiście mamy aspirację, by uczestniczyć w tym. To jest normalne. Ale musimy zdać sobie sprawę, że aby być współkrólem w nadchodzącym Królestwie, musimy w tym wieku dojrzeć w życiu na sposób, jak to się wydarzyło z Jakubem i Józefem. I w jaki sposób wiemy, że oni dojrzeli. Okej, teraz ta część się kończy. Wiemy z powodu suszy, która była w Egipcie, i Jakub wysłał swoich swoich synów po jedzenie, ale bracia Józefa nie rozpoznali Józefa w Egipcie, ale Józef ich rozpoznał. To wskazuje, że był dojrzały. Nie powiedział, jestem Józefem, jestem waszym bratem, chcę was przytulić, miejmy ucztę. Nie. To naturalne życie. On wiedział. Nie starał się pomścić. Może miał chwilę takich myśli, ale w końcu powiedział im, nie wy mnie tutaj posłaliście. Bóg mnie tu wysłał, aby wam uratować życie. To jest oznaka dojrzałości. Wy mi to uczyliście, a teraz moja kolej. Czekałem na to. Teraz, Symeonie, chciałeś mnie zabić, tak? Dobrze, teraz co? Ja jestem władzą. Teraz mogę sprawić, że będziesz zabity. Nie był naturalny. Był bosko-ludzki. Ludzko-boski. A teraz wracamy do Jakuba. Dziesięciu synów powróciło, ponieważ Pan zarządził przez Józefa, żeby Symeon znajdował się w więzieniu, aby podlegał dyscyplinie. i powiedzieli swojemu ojcu, że Józef żyje i jest w Egipcie. Przeczytajcie to w Księdze Rodzaju. Oczywiście to jest nieopisane, wspaniałe słowo, ale w jaki sposób on odpowiedział na to? Było oznaką, że jego wewnętrzna istota była napełniona boskim życiem. Oraz gdy spotkali się, to najbardziej, jeden z najbardziej poruszających fragmentów całej Biblii, gdy ojciec i syn spotykają się. I następnie Józef powiedział, tyle, musicie wszyscy tutaj przyjechać, będzie więcej lat posuchy. Idźcie do ziemi Goszen, do najlepszego miejsca. Teraz mamy tu Józefa z taką zdolnością i nie chce niczego dla siebie. A pewnego dnia Józef chciał przedstawić Jakuba faraonowi, a więc przyprowadził go do niego. Jakub nie był tylko dojrzały, ale był też już starszym człowiekiem, podniósł swoje ręce i błogosławił faraona. Błogosławił mu. A faraon zapytał, ile masz lat życia? Tyle lat. I gdy odeszli, ponownie go pobłogosławił. I miał zdolność błogosławienia jest oznaką dojrzałości, ponieważ przeczytamy o tym w Hebrajczyków 7. Większy błogosławi mniejszego. I w jaki sposób on zakończył swoje życie? Wypowiadając prorocze słowo do swoich synów, był na łożu śmierci i prorokował, a jednak błogosławił. I jedną z nadzwyczajnych cech charakterystycznych jego dojrzałości był sposób, w jaki teraz mówił do innych ludzi. Porównajcie to z tym, co było 20 lat wcześniej z Labanem. Albo w jaki sposób wyłudził pierworództwo od swojego brata Ezawa. Albo w jaki sposób ze swoją matką oszukał swojego ojca. Ale jedna silna oznaka, że dojrzewamy w życiu, głośniemy w życiu do dojrzałości, to sposób, w jaki rozmawiamy ze sobą. To był kolejny ze wskaźników przy biurku brata Lee. Kilka godzin w każdą środę z brata Lee nie było żadnego pustego słowa. Każde słowo było wyrażało życie. To są oznaki, wskaźniki tego, co się wydarzy. Teraz przejdźmy do planu. Nie jest 8.30, a zakończę przed 9, więc pozostanie wiele czasu dla was, byście dopełnili, zakończyli poselstwo. I nie bójcie się, jeśli coś jest podobnego, co dzieje się z wami. Jeśli to się dzieje w waszym życiu, to prosimy was o krótkie świadectwo. Rzymski A. Pierwszy. Księga Rodzaju 37-45. To relacja na temat procesu dojrzewania Jakuba. Proces. To jest słowo klucz. Tak długo, jak jesteście w procesie, jesteście w najlepszym stanie, na najlepszej drodze, aby dojrzeć za czasów swojego życia. Nie musicie dowiedzieć się, gdzie jesteście, ale Panie, zachowaj mnie w tym procesie dojrzewania. Panie, uczyń wszystko, czego potrzebujesz. A. W Księdze w rozdziale 27 widzimy spryciarza. W 37 człowieka przeobrażonego. a pod koniec rozdziału 47 człowieka dojrzałego. Wszyscy przejdziemy przez wszystkie te etapy, jak to będę, jak wyjaśniam w pierwszym poselstwie. Być przeobrażonym, to inaczej doznać. W swoim naturalnym życiu, w konstytucji, w taki żywy sposób. Podczas gdy osiągnąć dojrzałość, to inaczej być napełniony boskim życiem, które nas zmienia. Więc sugeruję wam, nie czekajcie, aż będziecie mieli jakiś powód, żeby uwierzyć w swoją dojrzałość. Panie, przeobraź mnie swoim życiem i napełnij mnie. Wypełnij mnie swoim życiem. Nie będę wypowiadał słowa wstępnego na ten temat, ale krótko skomentuję. Jednym ze sposobów współpracy z Panem, żeby Pan w nas dojrzał, to jest to, abyśmy żyli przed Nim jako otwarte naczynie. I gdy przeczytacie książkę o szkoleniu doskonalącym, zobaczycie wspaniałe poselstwo o otwartym naczyniu. W taki sposób zostaliśmy stworzeni, aby być naczyniem. Nawet Księga Rodzaju 2. Pan uformował, ukształtował człowieka w Hebrajczykach z prochu ziemi. A mówimy o tym, który kształtuje naczynia chwały. Trochę tutaj się obnażę. Jestem w pewien sposób ukształtowany. Tu jest góra, tu są usta i dalej wszystko jest. I po prostu naczynie, być naczyniem. Co to znaczy być naczyniem otwartym? Otwartym naczyniem. Nie oznacza to, że Panie, przychodzę do Ciebie jako otwarte naczynie, proszę, pokaż mi, co mam zrobić na ten temat, czy kupić to, czy nie. Chcę, żebym tam pojechał, czy tam się przeprowadził. To nie jest otwartość. No, albo ktoś powie, po prostu chcę wiedzieć tamto. To nie otwartość. Otwartość, Panie, kocham Cię, wierzę w Ciebie. Po prostu otwieram na Ciebie całą moją istotę. Uczyń cokolwiek jest na Twoim sercu względem mnie dzisiaj. Jestem otwartym naczyniem. Panie, uczyń, czego pragniesz w mojej wewnętrznej istocie. I będą etapy, że będziemy przechodzić przez to. Będziemy tak wewnętrznie nastawieni. Tak wygląda moje codzienne życie. Kolejny dzień udzielania, wpracowywania Jego boskiego życia. Kolejny dzień, by Pan napełnił mnie sobą. Panie, nie proszę Cię, żebyś mi powiedział, żebym wiedział, czy mam to zrobić, jechać tam, to powiedzieć, być tym. I nie proszę Cię, abyś mi to wyjaśnił, czy tamto. Panie, po prostu otwieram się na Ciebie. Stworzyłeś mnie, bym był naczyniem. Odkupiłeś mnie, bym był odkupionym naczyniem. Jestem teraz naczyniem zmiłowania ku chwale. I proszę Cię, abyś uczynił, co chcesz. Moją wewnętrzną istotą w każdej części. W końcu dotrzemy do tego miejsca bez strachu, ale z wiarą i miłością. I Pan wie, co chce osiągnąć dzisiaj. I to jest naprawdę rzeczywiste. To jest czas, może już czas i spać. Położysz głowę na poduszce i będziesz miał to wewnętrzne odczucie i wyrazisz to Panu. Panie, jest więcej Ciebie we mnie niż gdy wstałem rano dzisiaj o 6. I Pan da Ci to odczucie dzień po dniu. To jest ten proces. Dobrze. Jeden. Ostatnim etapem przeobrażenia jest dojrzałość. Pełnia życia. Wieczny Boży zamysł może zostać zrealizowany wyłącznie dzięki temu, że zostaniemy przeobrażeni i osiągniemy dojrzałość. Rozważcie ten, przepraszam, to zdanie. Wieczny Boży zamysł może zostać zrealizowany wyłącznie dzięki temu, że zostaniemy przeobrażeni i osiągniemy dojrzałość. Tak wiele jest na Pańskim sercu. On pragnie zakończyć swój cel w tym wieku. I chce, aby ten wiek się zakończył. I będą te niezwykłe zmiany, gdy Pan przyjdzie na ziemię i Jego królestwo ujawni się na ziemi i ludzkie rządy zostaną anulowane. I nie będzie już pieniędzy. Możesz przylecieć do Barlu bez swojej amerykańskiej karty bankomatowej, kredytowej. To się wydarzy. Po prostu wierzmy w Biblię. Proroctwa się wypełnią. Małe B. Dojrzałość polega na tym, że boskie życie raz po raz się nam udziela, aż osiągniemy pełnię życia. Więc kolejna prosta modlitwa to jest dzień udzielania. Pan jest gotowy i mówi, jestem tu. Niech ten dzień będzie dniem udzielania, abyś był dojrzały, abyś dojrzewał trochę po trochu i byś miał pełnię życia. Mogę szczerze powiedzieć, nie rozumiem, czym jest pełnia życia jeszcze, ale w końcu zdamy sobie z tego sprawę. Każde włókno, każda tkanka mojej istoty będzie przepełnione życiem Bożym. Ale jest jedna część, pieśni nad pieśniami. Chcę nowego ciała. Przemienionego ciała. Bracia, bądźcie normalni. Wiemy, że chcecie mieć mięśnie. A potem przejdziecie do zaawansowanego wieku średniego i będziecie chcieli zachować zdrowie, być zdrowi jak tylko to możliwe. A gdy będziecie starsi, będziecie pragnęli nowego ciała, przemienionego ciała. Ja czekam na to, co to będzie za konferencja, gdy będziemy mieli swoje przemienione, otoczone chwałą ciała. Ja powtórzę, wierzę w Biblię. Pan odrodził naszego ducha, przeobrazi nasze dusze i przemieni nasze ciało. I będziemy mieli takie same ciało jak On. Nie przesyłajcie mi SMS-ów czy maili, czy będziemy w stanie przejść do czyjegoś domu przez ścianę. Tego nie ma w Biblii, możecie zapytać Pana i cieszyć się Jego ciszą, brakiem odpowiedzi. Dojrzałość polega na zwiększeniu naszej pojemności. Pan tego potrzebuje. Potrzebuje tego w Europie. Sytuacja, dobrze wiecie, lepiej niż ja, wymaga pewnej zdolności, nie tylko żeby przetrwać, ale by żyć życiem Boga człowieka, dojrzałym życiem. I to jest to, gdzie żyjecie, to jest to, kim jesteście. I Bóg was zaopatrzy tą zdolnością, zwiększeniem naszej pojemności, ponieważ jest wiele kluczowych rzeczy. Pan jest zdeterminowany, aby tu osiągnąć i zaprowadzić, zanim Antychryst się ujawni. Potrzebuje mieć braci i siostry, którzy dojrzewają. Możemy znowu mieć ten czasownik, że to trwa. Dojrzewają. Nasza pojemność zwiększa się. Tak więc cokolwiek Pan chce uczynić w Europie, nie macie takiego odczucia, że w obecnej sytuacji na świecie Pan jest zdeterminowany, by coś tu uczynić w tej części ziemi. Pamiętam w 97 w Witness Lee 49 lat temu. W 77. W 93. Nie miałam wątpliwości, że gdy wyjdziesz stąd, będzie coś świeżego w was, od Pana. I zdacie sobie sprawę, jestem w procesie dojrzewania. A gdy suwerenny Bóg zmiłuje się nad nami i będziemy tutaj za rok, osobiście wierzę, że to jest Jego wola. Tak myślę. O, powiem, wow, ten proces naprawdę działa. Idźmy dalej. Teraz te dwa podpunkty są bardzo ważne w naszym praktycznym życiu z Panem. I oparte są o Hebrajczyków 12 rozdział, 5-11, gdzie ojciec karci synów, ponieważ ich kocha. Nie kara, ale karci. I wierzę, że wielu z was doświadcza tego, co to znaczy być karconym. I to idzie w linii z dojrzewaniem. Mały A. Dojrzałość w życiu to całkowita suma karcenia, jakie przyjęliśmy od Ducha Świętego. To jest całkowita suma. I to karcenie będzie przychodziło w różny sposób. Powtórzę, nie karanie. Karcenie. B. Inni mogą widzieć kogoś, kto dojrzał w życiu, nie zdołają jednak dostrzec nagromadzonego w tej osobie karcenia, jakie skrycie co dzień przez lata przyjmowała ona od Ducha Świętego. Tak więc w życiu każdego z nas pojawią się te wewnętrzne karcenie. I mam nadzieję, że widzimy to. To nie jest osąd, to nie jest kara, to jest karcenie. W pewnym wieku mamy dzieci, one mają swoją sypialnię i powiemy mu teraz, mój kochany, nauczymy się ścielić łóżko. Ja nie chcę. Dobrze, nie musisz chcieć. Po prostu musisz zrobić to, czego się od ciebie wymaga. To jest to, w jaki sposób to robisz, a teraz ty spróbuj. I ty sprawdzasz, a on mówi nie. Teraz będzie karcenie. Kolejny aspekt. Karcenie charakteru. To objawia się w jego charakterze. Ojciec naprawdę zna swoje dzieci. Ale pojawią się ukryte, codzienne przejawy właśnie tego karcenia. I to będzie działo się przez całe wasze życie. Wiemy to. Znamy to. I w końcu, gdy już będziemy dojrzali, pochwyci nas. To tak cenne mieć takich rodziców, którzy nie pozwolą swoim dzieciom byli bezprawi, by robili, co chcieli i mieli, co chcieli. Nie, musicie otrzymać karcenie, być wyszkoleni, nauczeni. Chcę, żebyś był normalną osobą, która szanuje innych. To jest moja część. czy ci się to podoba, czy nie. W końcu będziesz za to wdzięczny. 3. Bóg będzie suwerennie posługiwał się ludźmi, rzeczami i zdarzeniami, by opróżnić nas ze wszystkiego, co nas napełniło i usunąć wszystko, co nas zajmuje, aby nasza pojemność, napełnianie się Bogiem wzrastała. Więc musimy zobaczyć, że musimy być opróżnieni. Tak jak na przykład pusta szklanka albo naczynie. Nie jesteśmy tacy. Jesteśmy wszyscy czymś napełnieni. Tak wiele się nagromadziło. Wspomnienia. W naszych uczuciach. Różnego rodzaju rzeczy. A Pan pragnie napełnić każdą część naszej istoty boskim życiem. Ale w jaki sposób On może to zrobić, jeśli już jesteśmy napełnieni? I wierzę, że pamiętam, że... O, Panie, teraz już rozumiem, o co chodziło w tym roku, w tej sytuacji. Dzień po dniu byłem opróżniany i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Co się dzieje? Rośniesz w życiu. Jesteś zbawiany w życiu. Dlatego musimy zwracać uwagę na ten punkt. On użyje osób. Tak, pewnych osób. Mogą naprawdę mieć pewnego rodzaju wpływ na nas. Oj, wiele jest reakcji w nas. O, Panie, muszę się tego pozbyć. Nie chcę mieć tych uczuć wobec tej osoby dłużej. I rzeczy. Och, samochód. Które, o, nie działa. Sytuacje, aby nas opróżnić. Wszystkiego, co nas napełniło. Nie musicie nawet się o to modlić. Dobrze, no, jeśli się modlicie, ale chodzi o to, że gdy mówicie, otwieram się na Ciebie, być otwartym naczyniem, Pan przyjdzie. I oczekujemy, że dobrze, no, kiedy zacznie mnie napełniać, On powie, to jest krok drugi. Więc co teraz robisz? Nie napełniasz mnie? A no, wydaje się, że powinienem, ale teraz opróżniam Cię. Co byście chcieli, abyście zawierali, gdy ukończycie swój kurs na tej ziemi? A wszyscy natychmiast odpowiedzą, chcę być napełniony Bogiem. I to się wydarzy. C. Życie Jakuba objawia, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się za sprawą Bożej suwerenności i służy naszemu przeobrażeniu i dojrzałości. Nic się nie dzieje przypadkowo. Wielu z nas może popatrzeć wstecz. To nie był przypadek. Prawda? To był suwerenny Bóg. To się wydarzyło. Nawet dlaczego to się wydarzyło w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, z moim zdrowiem? Cóż, używam tego, by doprowadzić Cię do dojrzałości. Jeśli pozostawiłbym Cię w tej sytuacji, w której chciałeś pozostać i na którą miałeś nadzieję, to byłbyś po ludzku w większości całkiem zadowolony, ale ja nie byłbym. I byłbyś zadowolony w czymś, co odejdzie, co przeminie z tymczasowym. Tak więc wielu z nas mamy społeczność i patrzymy wstecz. To się wydarzyło, gdy miałem 16 lat, miałem 19, gdy ukończyłem seminarium. Dlaczego to się wydarzyło? Cóż, suwerenny Bóg wie, jakie osoby, jakie sytuacje są najbardziej użyteczne dla Niego. A więc mówimy, tak, Panie, i Pan napełnia mnie, działa w nas. Nie. Teraz przypomina mi się ta sytuacja z operacji. I nie wiedziałem, dlaczego Pan to robi. Nie musiałem wiedzieć. Ale później, w społeczności z Panem, On powiedział, musiałem to zrobić, a ja powiedziałem, dziękuję Ci, Panie, dziękuję. Musiałem pozwolić, żeby to się wydarzyło. Dziękuję Ci. Dziękuję, że nie pozostawiłeś mnie niedotkniętym. Cóż za wspaniały Bóg, kim On jest. Aby Jakub mógł osiągnąć dojrzałość, musiał najpierw utracić Józefa, skarb swego serca. Dojrzały wierzący nauczył się tego, że Bóg jest miłosierny i wszechwystarczający i zaspokoi jego potrzeby w każdej sytuacji. Nie wiem, co to słowo miłosierny znaczy dla was, ale moim krótkim świadectwem jest to, ponieważ dlatego, że Bóg jest miłosierny, jestem wciąż z wami. Nie jedynie jestem tutaj, żyję na ziemi, ale pozostaję w pańskim odzyskiwaniu. To dzięki Jego miłosierdziu, miłosiernemu Bogu. Tak wiele razy rozpoczynałem swój dzień w taki sposób. Panie, potrzebuję Twojego miłosierdzia i łaski, aby iść naprzód do tronu łaski, tronu łaski miłosierdzia dla znalezienia pomocy w stosownej porze. Ktoś taki pokłada ufność i znajduje odpoczynek już nie w sobie samym, ani w swoich zdolnościach, lecz całkowicie w miłosierdziu swego wszechwystarczającego Boga. Już dłużej nie pokładamy ufności w sobie. Około 3 lat temu, w jakiś sposób, pewna negatywna osoba, siostra, i imię, którego użyła, nie mogło być jej prawdziwym imieniem, bo żaden chrześcijański rodzic nie dałby takiego imienia. Myślała, że może mnie nastraszy czy coś. Myślisz, że jesteś Bogiem? Jesteś niczym. I chciałbym jej odpowiedzieć, moja droga siostro. Zdaję sobie sprawę, że jestem niczym, zanim się urodziłaś. I to było takie uwolnienie. Jestem nikim, nie mam niczego i nie jestem w stanie niczego zrobić. O, to jakieś potępienie samego siebie. Nie, cóż za uwolnienie. Teraz mogę pozwolić Panu być wszystkim i wszystkiego dokonać. Ale nie myślcie, że uważacie siebie za nikogo, bo to usłyszeliście dzisiaj. To jest dobry początek, ale zdajcie sobie sprawę. Będziecie opróżnieni. Cóż za błogosławieństwo to jest. Jesteście w najlepszej pozycji, aby teraz zostać napełnieni Bogiem. I to się wydarzy. Teraz ostatni fragment z Pieśni nad Pieśniami. O, zmieszczę się w czasie, po tym punkcie. Nie będę wiele mówił, dopóki nie skończę. A tutaj się koryguję sam siebie. Pieśni nad Pieśniami. 6:13. 7:1. Kochająca Chrystusa, przyszedłszy przez różne etapy przeobrażenia, stała się w dojrzałości chrystusowego życia szulamitką. Powieleniem i kopią Chrystusa, by pasować do Niego w celu poślubienia Go. Żona pańska żona Pana będzie powieleniem Chrystusa. I w to wkraczamy. Uczynięcie takim samym, jak ja jestem. W każdy sposób. Oprócz bóstwa. I tak musi się wydarzyć. Gdy usłyszeliśmy w Księdze Rodzaju, że niedobrze jest człowiekowi być samemu i wszystkie zwierzęta zostały przyprowadzone i zdał sobie sprawę, nie pasują, to nie jest dobre dopasowanie. Dobra partia. I wiemy, co Pan uczynił. Bóg wziął żebro i zbudował człowieka. Zbudował Ewę. Mężczyznę i kobietę. I on przedstawił Ewę Adamowi i to jest kobieta, to jest ciało z mojego ciała. Kość z mojej kości. I gdy Pan spotka dojrzałą oblubienicę, będzie w stanie powiedzieć: jesteś moim powieleniem. Jesteś moją szulamitką. I zobaczymy za moment, jest żeńską formą Salomona. Tu mamy szczyt boskiego objawienia w praktyczny sposób. Nie tylko zbawia nas, abyśmy byli dojrzali, ale stajemy się powieleniem. Zmartwychwstałego Chrystusa, który w niebo wstąpił. Szulamitka to żeńska forma imienia Salomon, co wskazuje, że w dojrzałości życia stała się ona taka sama jak Chrystus w życiu, naturze, wyrazie i funkcji. Ze względu na realizację wiecznej Bożej ekonomii. Dzień nadejdzie, a w jeden sposób czy inny Pan powie do was: moja szulamitko, jesteś moim powieleniem. Ja i ty jesteśmy tacy sami. W życiu, naturze, wyrazie, funkcji. Ale wiesz, znasz różnicę. Ja jestem bóstwem. Mam bóstwo, a ty nie. Ty nigdy nie będziesz miała. Ale jesteś moją odpowiedniczką. I teraz w ukryciu powracam, by zabrać cię na ucztę weselną. B. W rozdziale trzecim, Pieśni nad pieśniami, kochająca Chrystusa osiąga etap dojrzałości i staje się lektyką. A koniec Pan poczytuje ją za Jerozolimę. Osiąga ona ten etap za sprawą skruszenia jej naturalnego człowieka i ujarzmienia jej woli. Mamy tutaj małe powtórzenie. Skruszenie i ujarzmienia, ale one są ważne, ale nie są kluczowe, są drugorzędne. Nie skupiajcie się na nich. Pozostawcie to dla suwerennego Boga. Nasz czas z Bogiem powinien być całkowicie pozytywny, podążać za Nim, kochać Go i przyjmować Jego udzielanie. I ostatni punkt. Za sprawą tego, że kochająca Chrystusa żyje w Chrystusowym niebowstąpieniu jako nowe stworzenie w zmartwychwstaniu, staje się ona dojrzała w bogactwie życia Chrystusa, dzięki czemu staje się Bożą budowlą, Bożym sanktuarium. To jest przetworzony, to jest proces dojrzewania, proces osiągania dojrzałości. Znajdujemy się w tym procesie. Nie obawiajcie się, że nie jesteście w pańskim odzyskiwaniu od 60 któregoś roku. Pan wie, był czas, kiedy cię zbawił i przyprowadził tutaj i teraz jesteśmy na tej konferencji. I od tego punktu to, co znajduje się w jego sercu, abyś krok po kroku dojrzewał w życiu i aby nie do aby gdy się ujawni, byś dojrzały w życiu. I zamknę oczy i będę tutaj śnił na jawie. 5 lat od teraz, na całej Europie będzie powielenie Boga człowieka, Chrystusa funkcjonującego we wszystkich kluczowych miastach. Cóż za chwała dla Boga ujawniona w tej części ziemi. Proszę, pomódlcie się minutę z kimś obok was i następnie w wyznaczonym czasie, który ogłoszą bracia, będziemy mieli czas dzielenia.